34. Ten adres miał być dla mieszkańców spełnieniem marzeń o własnym M. Stał się jednak źródłem ich kłopotów. Mimo że zapłacili za lokale, nadal nie mają stosownych dokumentów stwierdzających prawo własności. Okazało się także, że deweloper ma spore zadłużenie, które obciąża hipotekę budynku przy Nieborowskiej.
No i właśnie na ulicy Nieborowskiej 34 pod tym adresem stoi dzisiaj nasz wóz satelitarny Radia Gdańsk, program Tu i Teraz właśnie z tego miejsca, no bo sprawa wydaje się być bardzo kłopotliwa, no nie dla nas, głównie dla licznie zgromadzonych lokatorów, którzy zawiązali, proszę Państwa, Stowarzyszenie Nieborowska 34. Widziałem Waszą stronę, można powiedzieć, kłopoty Was zintegrowały. Od kiedy to się zaczęło? Bo mniej więcej wiemy, o co chodzi.
Dzień dobry, Wojciech Kościaniuk. Cała historia zaczęła się oczywiście od podpisania umów z deweloperem, natomiast jej ciekawsza część odbyła się w lutym, kiedy odebraliśmy mieszkania na podstawie protokołów zawsze odbiorczych. I oczywiście każdy czekał na ten moment, więc jak najszybciej wszedł tutaj z pracami wykończeniowymi i wprowadziliśmy się. Od momentu odbioru firma miała 3 miesiące na przekazanie własności lokali. Ten termin minął w maju, wtedy już grupowo wysłaliśmy pismo z zapytaniem do zarządu, które do dzisiaj nie otrzymaliśmy na które odpowiedzi.
Zapytanie brzmiało?
No, tam była cała długa lista pytań, no ale podstawowe było, kiedy blok zostanie wykończony i kiedy otrzymamy własność lokali. Następnie na początku czerwca otrzymaliśmy pilne zaproszenia do podpisywania aktów notarialnych, ale nie z przekazaniem własności lokali, tylko z przyrzeczeniem sprzedaży mieszkań w tym bloku do czerwca 2009. Nie pomyliłem się w dacie, czerwca 2009, czyli za 2 lata. Okazało się też z treści tych aktów, że hipoteka jest obciążona 2 400 000 złotych. To jest hipoteka 2 osób fizycznych. Do tego były jeszcze kilkudziesięciotysięczne kwoty długów wobec Urzędu Skarbowego. Wtedy wspólnie zjednoczyliśmy siły i wynajęliśmy naszego pełnomocnika, mecenasa, który w naszym imieniu starał się wynegocjować ugodę zarówno z deweloperem, jak i z wierzycielami.
Znaczy chcieliście jeszcze spłacić ten dług na hipotece, tak? Znaczy,
zarys ugody wygląda generalnie tak, że w zamian za wykończenie budynku i przekazanie nam własności, nawet w częściach ułamkowych, tak, czyli niegotowych mieszkań, przekazanie nam własności tej nieruchomości, my byliśmy gotowi, czy większość z nas, tak, bo nie każdego będzie stać na dopłatę, ale byliśmy gotowi spłacić obciążenie hipoteczne te w kwocie 2 400 000 i w zamian za to uzyskać odciążone mieszkanie, odciążone hipotecznie, na którym będziemy mogli zabezpieczyć swój kredyt hipoteczny.
Po prostu chcieliście się w końcu stać właścicielami pełnoprawnymi na tych ładnych chyba lokali.
Tam mieszka tu się bardzo dobrze, poza tym, że to nie jest nasze i, że tak powiem, mamy problemy ze snem.
Państwo zapłaciliście za te mieszkanie. Tak szczerze mówiąc, w normalnym układzie handlowym powinno to tak wyglądać. Płacicie, bo zapłaciliście 100% wartości tego mieszkania i powinniście zostać tymi właścicielami. Te, rozumiem też, papiery potwierdzające waszą własność powinny trafić do waszych szuflad. No i nie trafiają. Co na to deweloper mówi, jak się tłumaczy?
Emilia Tatarczuk. Deweloper tłumaczy się tym, że tak naprawdę cała wina jest po naszej stronie, że to my nie chcemy z nim dojść do ugód, że nie odpowiadamy na jego propozycje, a de facto...
Składał wam jakieś propozycje. To jest ta propozycja tego 2009 roku.
To była pierwsza propozycja. Potem my złożyliśmy 2 kolejne propozycje. Pierwszą propozycją było przejęcie własności przez nas w częściach ułamkowych, czyli w stosunku jedno mieszkanie, powiedzmy 1%, drugie mieszkanie 3%, w zależności od powierzchni tych mieszkań. A niestety to nie doszło do skutku, ponieważ rzekomo wierzyciel się nie zgodził. Następna propozycja była taka, żeby przenieść własność na spółkę celową, którą my mieliśmy utworzyć. No i niestety ten pomysł również nie doszedł do skutku. My chcieliśmy spłacić te 2 400 000 i dać prezesowi czas ewentualny na spłatę naszych pieniędzy, które zapłaciliśmy.
To wydaje się najprostsze rozwiązanie. No skoro jest jakiś dług na hipotece, wyście już zapłacili i już nawet po tym zapłaceniu powinniście otrzymać te papiery własności, chcieliście jeszcze spłacić ten dług i prezes tej spółki mówi nie.
Według nas to jest bardzo proste rozwiązanie. Wystarczyłoby troszeczkę dobrej woli, panie prezesie, i dawno już sprawa byłaby zakończona. Prezes miałby już sprawę rozwiązaną, nie byłoby tej całej akcji medialnej, nie byłoby szumu. My mielibyśmy akty notarialne i nie byłoby całej afery i szumu.
Czy domyślacie się, dlaczego prezes prezentuje taką dużą powściągliwość?
Nie wiemy dlaczego i prezes jakby nie ujawnia swoich planów mimo wielokrotnych spotkań. Nawet dwa razy w tym tygodniu udało nam się z nim rozmawiać. Natomiast faktem jest to, że minęło 5 miesięcy od momentu, kiedy powinniśmy się stać właścicielami tej nieruchomości i sprawa stoi w miejscu, a nawet się cofa, tak? Bo w międzyczasie, gdzieś pod koniec sierpnia, wierzyciele rozpoczęli egzekucję komorniczą z tego bloku.
Na jakiej podstawie i kogo z Państwa akurat dosięga ta niedogodność?
No dosięga nas wszystkich, bo ryzyko jest takie, że żeby odzyskać niezapłacone pieniądze od spółki BMR Nowa, ten blok jako jej w zasadzie jedyny majątek zostanie sprzedany, a my razem z nim.
Czy to znaczy, że będziecie musieli opuścić ten i czy dacie się stąd, powiem kolokwialnie, wykurzyć?
No cóż, na naszej stronie internetowej n34.pl podajemy warunki, podajemy link do artykułu o warunkach, na jakich można kogoś eksmitować. My, nie mając tytułu prawnego do tych lokali, teoretycznie podlegamy możliwości eksmisji. To nie jest wykluczone w najczarniejszym scenariuszu.
Mówi pan, że zostały podjęte działania komornicze, tak? Na czym one polegają w tej chwili?
W tej chwili, z tego co wiem, no, nie jestem ekspertem w tych sprawach i pierwsza faza tych działań komorniczych, z tego co wiem, polega na wycenie tego bloku. Tak, to nie jest szybki proces, to nie stanie się z tygodnia na tydzień, natomiast jeżeli to zostało rozpoczęte pod koniec sierpnia, czyli 2 miesiące temu, to się niedługo zdarzy, więc tutaj znowu panie prezesie nieobecny, ale na pewno słuchający, panie prezesie Tomasik, niech się pan nie dziwi, że podejmujemy działania, choćby takie jak to teraz, które pan...
Medialne.
Tak, działania medialne po to, żeby zabezpieczyć nasze prawa, tak, i uzyskać to, za co zapłaciliśmy.
Niestety nie ma przedstawicieli dewelopera. Magda Lipka próbowała umówić pana prezesa,
tak jest,
czy też
bezskutecznie od wczoraj. Jedyne, co udało mi się osiągnąć, to telefon od pana prezesa, bo mnie samej nie udało się z nim skontaktować. Natykałam się ciągle na panią sekretarkę, która informowała, że pan prezes przyjdzie za godzinę, za dwie. Dzisiaj w ogóle go nie będzie, będzie jutro. W końcu oddzwonił po zostawieniu mu numeru telefonu mojego i jedyne, co udało mi się od niego uzyskać, to w zasadzie komentarz, że w przyszłym tygodniu wyda stosowne oświadczenie i żeby całą tę sprawę zostawić do przyszłego tygodnia, bo w przyszłym tygodniu coś się zdarzy, coś się pojawi, będzie oświadczenie, będzie nowy pomysł. Ale jaki to pomysł, jakie to oświadczenie, no niestety nie wiadomo. A z tego, co tu słyszymy, to zdaje się, nie jest pierwsza propozycja przełożenia terminu i propozycja jakiegoś planu, który gdzieś tam się...
Czyli gra na zwłokę.
Na to wygląda, na to wygląda. O tym się będzie można łatwo przekonać, jeżeli poczekamy te kilka dni i sprawdzimy, czy rzeczywiście w przyszłym tygodniu jakieś oświadczenie zostanie wydane i jakiego rodzaju to będzie oświadczenie. Czy to oświadczenie coś przyniesie nowego, czy po prostu znowu sprawa się przesunie.
Z nami jest pan Łukasz Gański, prawnik Centrum Prawniczo-Finansowego Chrysalex. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Łukaszu, pan nie jest tutaj stroną akurat w tym sporze. Pan obserwuje to, co się dzieje i są panu znane w ogóle sprawy związane z rynkiem mieszkaniowym. To chyba też nie jest wyjątkowa sprawa, prawda? Kłopoty z deweloperem.
No nie, no niestety nie. No deweloperzy wykorzystują obecnie sytuację silniejszej pozycji jako profesjonalisty, podsuwając gotowe wzory po prostu umów, nie dając tutaj możliwości negocjacji, nie wyrażając zgody na podpisywanie umów deweloperskich w formie aktu notarialnego.
Jak to nie daje prawa?
Znaczy, nie daje możliwości, bo prawo jest negocjalne.
Dlaczego nie daje możliwości?
No, właśnie wykorzystując sytuację dużego popytu na rynku, że jeżeli nie ten klient, to znajdzie się za chwilę następny, który zapłaci większą kwotę, zdecyduje się na takie warunki i kupi mieszkanie nawet niewybudowane.
Czyli teoretycznie, gdyby na przykład ktoś chciał w dzisiejszych czasach kupić mieszkanie i by deweloperowi zaproponował, że jednak tę umowę wstępną podpiszemy gdzieś notarialnie i deweloper mógłby powiedzieć, że nie, to panu dziękujemy, nie chcemy takiego klienta.
Teoretycznie tak.
To jest chore w sumie.
No tak, no niestety nie ma jeszcze w Polsce ustawodawstwa, na którym było prace w 2002 roku prowadzone, żeby tutaj klientów jako konsumentów bardziej zabezpieczyć w tutaj umowach deweloperskich, żeby wyrównać im szanse, między innymi jakąś ustawą, ale niestety te prace zostały zawieszone i ministerstwo ani budownictwa nie zamierza teraz na razie podjąć tego tematu, czyli nie ma zamiaru uregulować sytuacji prawnej tutaj konsumentów jako klientów deweloperów. Na razie umowy deweloperskie są po prostu umowami nienazwanymi, regulowanymi tylko przepisami ogólnym tutaj kodeksu cywilnego. I
formalno-prawnie państwo, że tak powiem, mieszkają w tej chwili w tym bloku nielegalnie.
No formalnie tak, bez tytułu prawnego do tego lokalu.
Czy to znaczy, że są na straconej zupełnie pozycji i mogą tylko, no nie wiem, protestować, bo proszę państwa, państwo tego nie widzą, ale ten blok akurat tutaj, nie wiem czy od tej strony, ale często jest oplakatowany.
Jest kilka transparentów, tak.
Jest kilka transparentów. I te transparenty już od paru miesięcy tutaj wiszą. I to jest, ale to jest szczerze mówiąc, no taki jedynie protest dla protestu.
No, teoretycznie tak. No, tutaj są szanse tylko i wyłącznie dogadywania się z wierzycielami, ewentualnie no, z prezesem firmy, która to wybudowała, deweloperem, żeby w jakiś sposób zawarł ugodę, żeby wierzyciele wyrazili zgodę na przeniesienie, wyodrębnienie tych lokali bez obciążania hipoteką ich nieruchomości już. No, wszystko prawnie i jeżeli będzie wola tutaj tego dewelopera, jest to możliwe do osiągnięcia. To też jest niewykluczona główna rola tych wierzycieli, którzy się wpisali na hipotekę i ich wyrażenia zgody na przeniesienie tych nieruchomości bez obciążania ich tą hipoteką, bo teoretycznie według prawa to jest możliwość wyodrębnienia tych lokali, przeniesienia własności, ale to będzie tak zwana hipoteka łączna, więc na każdą z tych nieruchomości, jak zostanie utworzona księga wieczysta, to cała tych zobowiązań przejdzie w pełnej wysokości na poszczególne mieszkania. Więc...
A co się dzieje w sytuacji, kiedy, załóżmy, państwo nie dogadają się z deweloperem, zapłacili już za te mieszkania, przecież to są kolosalne kwoty, prawda, no zapewne wzięte w dużej mierze z kredytów, a nie tak z ręki, prawda, no i co wtedy? Czy mają szansę na przykład odzyskania tych pieniędzy? No i nie wiem, może część z państwa będzie chciała szukać gdzie indziej szczęścia mieszkaniowego.
No odzyskać pieniądze no zawsze jest, bo z uwagi na to, że to jest umowa już wykonana, tutaj na szczęście orzecznictwo Sądu Najwyższego daje tutaj szansę właśnie takim ludziom, którzy nie podpisywali czy w formie aktu notarialnego, czy właśnie innych umów, tutaj daje taką szansę, żeby dochodzić pełnego odszkodowania z uwagi na to, że orzecznictwo sądu wyraźnie wskazuje, że umowy deweloperskie są tak zwane umowami właściwymi. Są pojedyncze orzecznictwa, które mówią, że nawet z taką zwykłą umową w formie papierowej można dochodzić tutaj przeniesienia własności, tak jak to było w umowie w formie aktu notarialnego, ale to są poszczególne i bardzo rzadkie wyroki, ale generalnie można żądać odszkodowania w pełnej wysokości z uwagi na to, że tutaj no deweloper no nie dopełnił swoich obowiązków, to jest jego pewna wina.
Ale niestety takie postępowania później mogą trwać latami, prawda, te odszkodowania i to dla państwa będzie żadna pociecha. Państwo poczyniliście także kroki prawne, zgłosiliście po tej sprawie chyba także do prokuratury.
Tak, sprawa została zgłoszona do prokuratury rejonowej w Sopocie. Mamy nadzieję, że to również pomoże w rozwiązaniu naszych problemów, choćby w znalezieniu miejsc, gdzie się znalazły nasze pieniądze, bo jak widać to wszystko, co zapłaciliśmy i co z zyskiem dla dewelopera pokrywa koszty tej budowy, no nie zostało zainwestowane tutaj, tylko gdzieś wypłynęło ze spółki albo zniknęło w nieznany nam sposób. No i po 5 miesiącach negocjacji i wykazywaniu bardzo dużej ilości cierpliwości, stwierdziliśmy, że mamy podstawy podejrzewać, że były tam popełnione przestępstwa, stąd to zawiadomienie do prokuratury.
I kiedy spodziewacie się podjęcia przez prokuratury pierwszych kroków?
Osobiście nie mam w tym wielkich doświadczeń, więc nie wiem, ale oczywiście też wszyscy chcielibyśmy, aby te kroki były podjęte jak najszybciej, bo niestety obawiamy się, że gra na czas, tak jak państwo mówiliście przed chwilą ze strony prezesa Tomasika, nie służy naszym korzyściom, boimy się, że raczej chce grać na naszą niekorzyść.
Do kłopotów mieszkańców ulicy Nieborowska 34 w Gdańsku za chwilę powrócimy. Na razie oddajemy głos do studia w naszym radiu. Stamtąd reklamy i wiadomości z dróg.
Nieborowska 34. Ten adres miał być dla mieszkańców spełnieniem marzeń o własnym M. Stał się jednak źródłem ich kłopotów. Mimo, że zapłacili za lokale, nadal nie mają stosownych dokumentów stwierdzających prawo własności. Okazało się także, że deweloper ma spore zadłużenie, które obciąża hipotekę budynku przy Nieborowskiej.
właśnie przy tym feralnym, można powiedzieć, adresie, dzisiaj wóz satelitarny Radia Gdańskich, program Tu i Teraz. Rozmawialiśmy o tych takich problemach natury prawnej, ale państwa, można powiedzieć, doświadczają problemy także i życia codziennego, no bo te konsekwencje tych długów różnych, które posiada deweloper, odbijają się na tym, do czego teoretycznie wydawałoby się w XXI wieku człowiek ma prawo, czyli na przykład dostępu do prądu, wody. A z tym macie kłopoty ponoć. Pani jest już tutaj za parę, myślę, dni, tygodni. Małusia z dzidziusiem.
Tak, Anna Drapella, witam. No niestety, z mediami też są problemy. One zaczęły się w czerwcu, gdy odcięto nam prąd. Przez 3 tygodnie praktycznie byliśmy bez prądu. Część ludzi musiała się wyprowadzić, inni, którzy nie mieli możliwości gdzieś się przenieść, siedzieli przy świeczkach. Prawda, zaczynało się lato bez lodówek. W tej chwili też tak z niepewnością spoglądamy w przyszłość, bo idzie zima, a co będzie z ogrzewaniem? Na razie grzejniki grzeją, ale jeszcze nie mamy żadnych umów, nie jest uzgodniona ta sytuacja z GPC-em.
Mieliście też problemy z wodą?
Tak, problemy z wodą zaczęły się też jakoś tak na przełomie czerwca. No proszę postawić się w naszej sytuacji, ja mam malutkie dziecko, z którym się tutaj wprowadziliśmy. Przyszło co do czego, nie można dziecka wykąpać, nie ma wody. Dzwonimy do dewelopera, deweloper wzrusza ramionami i nic, zostawiono nas tak samych sobie. Wodę odcięto w piątek, zostajemy na cały tydzień bez wody. No, sytuacja jest naprawdę straszna i no, prawda jest taka, że boimy się o swoją przyszłość tak dalej, patrząc, no zwłaszcza, że idzie ta zima. Tak?
Woda, prąd, ale również z taką prozaiczną rzeczą jak śmieci są problemy, ponieważ jak się okazuje, zadłużenia są wszędzie.
Tak, oczywiście zadłużenia są też, z tego co się dowiadujemy, podobno zadłużenia są i w mediach, które zabierają śmieci nam. Te śmieci kumulują się tu. Tu były już takie ogromne sterty śmieci, które się roznosiły po całych osiedlach. Sąsiedzi z okolicznych bloków mieli do nas pretensje. I to wszystko się tu nawarstwia. Dostajemy kartki od sąsiadów. Zabierajcie swoje śmieci, bo my ich nie chcemy. My chcemy tu normalnie żyć i chcemy otwierać swoje okna. My tłumaczyliśmy, że naprawdę nic z tej kwestii nie możemy zrobić, bo jesteśmy bezradni. Prosimy o wywóz śmieci. Chcieliśmy to nawet przyjąć na siebie, ale no niestety, nie możemy.
Mieszkańcy...
Apelacje do naszych sąsiadów kochanych, że no my nie chcemy takiej sytuacji, że to my staramy się z tego wyjść, ale no niestety, nie mamy na wszystko wpływu i myślimy, że no jak najszybciej chcielibyśmy to rozwiązać, żeby i nam ułatwić sytuację, ale również i im. I tak samo może taki apel do wszystkich mediów, które nas prawdopodobnie teraz słuchają, żeby no nie odłączali nam tego ciepła, ani ciepłej wody, pomimo że jest no taka sytuacja, a nie inna. My byśmy chcieli jakoś tutaj żyć.
Ja chciałem wyjaśnić jedną sytuację, bo państwo mówicie, że na przykład no, nie wiem, prądu czasem nie ma, ciepłej wody, śmieci nie wywożą, to znaczy wy co miesiąc nie odprowadzacie żadnych, nazwijmy to, manipulacyjnych właśnie opłat, które by pokrywały koszt wywozu tych śmieci, czy też opłaty za prąd i tak dalej?
Prąd jest jedynym wyjątkiem, bo po okresie 3 tygodni odcięcia od prądu w czerwcu, później zostały podłączone liczniki do mieszkań i my mamy indywidualne umowy na dostawy prądu.
Płacicie za prąd na przykład?
Płacimy za prąd i za pozostałe media też chcemy płacić, natomiast nie bezpośrednio deweloperowi, tylko dostawcom. Formalnie ten budynek jest budową i rozmawialiśmy na przykład z wodociągami. Istnieją możliwości podpisania umów indywidualnych, ale to wymaga zgody dewelopera i tak dalej. Póki co w tej sprawie jest cisza, na spotkanie w Saurze przedstawiciele dewelopera też się nie stawili, bo mieliśmy się tam spotkać trójstronnie, a usłyszeliśmy, że tam też mają długi, kwot nie znamy, bo to jakby nie mamy do tego dostępu, natomiast...
Jest możliwość podpisania właśnie indywidualnych umów z wami, bo z tego co się orientuję, są chyba czasami takie sytuacje. Nawet wiem, że ludzie, którzy są zagrożeni eksmisją gdzieś tam z jakichś tak zwanych samowolek mieszkaniowych, udaje im się podpisywać umowy na prąd, na jakiś tam właśnie wywóz śmieci i jakoś tam żyją, chociaż są nielegalni.
My chcemy płacić za media i chcemy podpisać te umowy indywidualne. Jeżeli nie indywidualne, to między innymi w tym celu założyliśmy Stowarzyszenie Nieborowska 34, żeby te sprawy zorganizować, żebyśmy tutaj mogli po prostu żyć. Niektórzy w tym mieście nie mają innego domu.
A propos miasta, właśnie, bo mieszkańcy Nieborowskiej 34 to oprócz tego, że mieszkańcy tego bloku, to także mieszkańcy Gdańska. Jest z nami pani Agnieszka Pomaska. Nie udało się do Sejmu, ma pani okazję ćwiczyć demokrację u podstaw. Czy można zostawić mieszkańców i Gdańszczan w takiej trudnej sytuacji, w dodatku przed zimą?
witam serdecznie. Jestem wiceprzewodniczącą Rady Miasta Gdańska. Rzeczywiście od już jakiegoś czasu, chyba ponad miesiąc temu, mieszkańcy przyszli do mnie z prośbą o pomoc. Tutaj, jeśli chodzi o taką pomoc...
Czy wy coś w ogóle możecie?
Czy ja się szczerze mówiąc zastanawiam, natomiast jeśli chodzi o te media, o wodę, no to myślę, że tutaj wsparcie jest jak najbardziej możliwe. Ja jeszcze nie rozmawiałam, nie rozmawialiśmy konkretnie, natomiast no tutaj wsparcie jest względnie potrzebne, czy radnych, czy prezydenta miasta, żeby chociażby wstawił się za mieszkańcami, bo to są mieszkańcy Gdańska, nie możemy powiedzieć, że oni mają kłopoty i nas to nie obchodzi, mimo że bezpośrednio no, te mieszkania nie należą do miasta, ale mimo wszystko to są mieszkańcy naszego miasta i wszystkim powinniśmy pomagać, także mam nadzieję, że to się uda. Jest jeszcze jedna sprawa, no przede wszystkim powinniśmy ostrzec przed nieuczciwym deweloperem, przed nieuczciwymi tego typu transakcjami, przecież państwo nie są w ogóle winni temu. Winna jest nieuczciwa osoba, myślę, że tutaj miasto też bardziej powinno się przyglądać na przyszłość.
Bo powiedzmy, że miasto przecież jest tym pierwotnym dysponentem takich pomysłów jak zbudowanie. Miasto dysponuje gruntami, które są oddawane deweloperom. Są oddawane deweloperom i deweloper powinien wykorzystać je na uczciwe zbudowanie tam domów. Może tutaj właśnie trzeba się przyglądać w tej pierwszej fazie tego całego układu tym wszystkim, którzy podejmują no, taki, nazwijmy to, trud deweloperski.
Oczywiście tak, chociaż musimy też pamiętać o tym, że no, mamy w Polsce obowiązujące prawo, które no, na...
A to prawo jest dobre?
Na pewno jest wiele mankamentów. Zmieniła się władza w Polsce. Mam nadzieję, że też będziemy mogli tego typu przypadki wykluczyć i prawo zmienić w ten sposób, żeby tego typu sytuacji unikać. No, podejrzewam, że to nie jest jedyna tego typu sytuacja w Polsce i no, szkoda by było, żeby ludzie, którzy mają po prostu pecha, znajdowali się w takiej sytuacji. Także ja deklaruję swoją pomoc, na ile to będzie możliwe. Myślę, że będziemy tutaj współpracować i spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, żebyście wszyscy mogli zacząć normalnie żyć.
Państwo mówiliście, że tak swoją drogą zwrotem pieniędzy, które zainwestowaliście w te mieszkania, nie jesteście zainteresowani. A dlaczego?
Gdy kupowaliśmy to mieszkanie, no mówię na swoim przykładzie, kupiliśmy mieszkanie za 170 tysięcy. W chwili obecnej to mieszkanie jest warte ponad 250 tysięcy. Ja nie chcę tych 170 tysięcy, ja chcę tu mieszkać. Tu skończyłam studia, chcę tu żyć normalnie, godnie. Tutaj zaciągnęłam kredyt w banku, po prostu chcę swoje mieszkanie.
Czy przypuszcza pani, że jest to jeden z powodów, dla których, no, że tak powiem, jest tak przedłużana taka wasza zawieszona sytuacja?
Powiem szczerze, że takie było moje pierwsze skojarzenie. No, pojawia się moment, kiedy musimy podpisać akty notarialne. W tym momencie pojawia się, znaczy wcześniej pojawił się wpis na hipotece, o którym my nie wiedzieliśmy. W czerwcu dostajemy informację, że jest zadłużenie na 2 400 000. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest to, po przeliczeniu na metraż tego bloku, to jest jak gdyby 1000 zł dopłaty do metra. Nie wiem, no, moje skojarzenia są proste, no.
A ma też takie skojarzenia?
Wszyscy mamy różne domysły, natomiast tutaj właśnie między innymi jest nasza nadzieja w działaniach prokuratury, tak, bo nasze domysły są tylko domysłami, natomiast liczymy na to, że znalezione zostaną też jakieś dowody.
Ale z drugiej strony państwo jednak właśnie kontaktujecie się głównie z deweloperem za pośrednictwem mediów, a deweloper z tego, co my wiemy, nie za bardzo sobie życzy, żeby taka forma kontaktu następowała. Czy nie boicie się, że jednak gracie złą piłkę?
Jeszcze raz powtórzę, tak? Termin podpisania aktów przekazania własności tych mieszkań minął w maju tego roku. Od początku czerwca otrzymaliśmy informację, że ten blok jest obciążony prawie 2,5 miliona złotych hipoteki. Wynajęliśmy wspólnie naszego jednego wspólnego pełnomocnika, tak? Który dzisiaj ma ponad 40 pełnomocnictw z tego bloku i on przez 5 miesięcy negocjował trójstronnie z wierzycielami i deweloperem dojście do ugody i przekazanie nam własności mieszkań.
Tak się nie stało.
Chciałam powiedzieć tylko, że po prostu my już nie mamy żadnego innego wyjścia. To jest nasza ostatnia droga walki. Walczyliśmy przez 5 miesięcy, próbowaliśmy rozmawiać, chcieliśmy już w ostateczności dopłacić po ten 1000 do metra. Deweloper nie zrobił nic, aby nam w tym pomóc, umożliwić jakiekolwiek spotkania, prowadzenie rozmów. Wszystkie rozmowy kończyły się fiaskiem. Nie mamy nic do stracenia już teraz, oprócz naszych mieszkań.
Pani Agnieszko, może właśnie trzeba w tym momencie kolegom, którzy dostali się do parlamentu, powiedzieć, żeby coś zrobili w tej sferze. My tutaj z panem prawnikiem, panem Łukaszem rozmawialiśmy, że były przygotowywane pewne ustawy, które miały chociażby w sposób obligatoryjny zmuszać dewelopera do zawierania tych notarialnych
przestępstwem. Panie Łukaszu, proszę bardzo, niech pan jeszcze raz może to przedstawić.
Tak, no w 2002 roku bodajże były prowadzone prace ustawodawcze właśnie, żeby ochronić tutaj konsumentów lub osoby, które zawierają umowy z deweloperami. Te prace nad tą ustawą zostały gdzieś tam zawieszone, zaniechane i do dnia dzisiejszego jest cisza na ten temat. No, 5 lat minęło.
Prosty zapis notarialny.
Ja chętnie skorzystam z pomocy tutaj czy pana prawnej, czy państwa w ogóle. Współpracuję z posłami i chętnie przekażę im te informacje lub nawet konkretne propozycje, bo myślę, że najwyższy czas, żeby coś z tym zrobić. Tak jak mówię, problem nie powstał przecież dzisiaj.
Czy państwo myślicie jeszcze o jakichś innych formach protestu?
No jak na razie staramy się prowadzić akcję medialną i zobaczymy, jaki to przyniesie skutek. Mamy nadzieję, że pan prezes po prostu się opamięta, jak nas słyszy, bo naprawdę nasza cierpliwość zaczyna już się kończyć. Myślę, że każdy w naszej sytuacji, walcząc przez 5 miesięcy, naprawdę bardzo ugodowo, to już wykazaliśmy maksimum cierpliwości i teraz liczymy na jakieś ustępstwo ze strony pana prezesa.
No cóż, niestety czasami historia pokazuje, że niekoniecznie ugodowe działania prowadzą jednak do jakiegoś celu. Oczywiście życzmy sobie, żeby Polska była państwem prawa i nie trzeba było się do tego uciekać. No a to prawo, a to zaufanie do prawa, miejmy nadzieję, będzie kiedyś tam skutkowało tym, że państwo jednak zamieszkacie w tych swoich, nie wiem, jakich ilościach, w pani wypadku ilu metrach?
82. I mam nadzieję, że wkrótce to będzie moje i tylko wyłącznie moje mieszkanie, a nie niewydzielony lokal mieszkalny. Bardzo bym tego chciała, żeby stało się to wkrótce.
Podzielamy nadzieję mieszkańców Nieborowskiej 34 w Gdańsku. Dziękujemy państwu za przybycie. Oczywiście sprawie, jak zawsze w programie, będziemy się także dalej przyglądali. Będziemy to monitorować.
Czekamy przede wszystkim też na to oświadczenie, które ma zapaść w przyszłym tygodniu, które ma się pojawić.
Mam nadzieję, że następnym razem, jak się u państwa pojawimy, to pojawi się także pan prezes.
Miejmy nadzieję.
Dziękujemy państwu bardzo. Z ulicy Nieborowska 34, nie 13, tylko 34, Magdalena Lipka, Marek Leśniński, Andrzej Tubas, który realizował dzisiejszy program. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.